Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No a dalej także ciepło i to sporo, powyżej zera, kilka stopni do pięciu nawet, więc już bez szans, wiemy to prawie na pewno, bo im bliżej świąt, tym większa pewność i większe prawdopodobieństwo, że te święta nie będą białe. Ale nie tylko święta nie będą białe, ale także Sylwester i Nowy Rok także zapowiada się na plusie, z chmurami i deszczem. Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Wawrzyniec Szwaja Państwa wita, dzisiejszy program zrealizuje Sławomir Orlik, jest także w studiu, przygotowywał ten program i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy serdecznie i na początek telefon od naszej słuchaczki z pytaniem o reklamę.
Chciałabym się zapytać, w jakiej cenie mielibyście krótką taką 30-sekundową reklamę sklepu jubilerskiego? Jakie są koszty? Czy to indywidualnie się umawia cenę? Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy. To jest telefon zarejestrowany pod czujnym numerem. Od razu muszę Panią przekierować przede wszystkim na naszą stronę internetową. Tam są wszelkie informacje, również informacje dotyczące naszego działu reklamy, czyli po prostu jak z nim się skontaktować i telefonicznie, i mailowo, także odsyłam na stronę internetową. Telefony, skoro już przy telefonach jesteśmy, to przypomnę ich numery 510-37-36. To jest numer do naszego studia i proszę dzwonić, proszę z niego korzystać. Państwo także biorą udział przecież w tym programie Czas Reakcji. 510-37-32 to jest numer czujny. Czas Reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy i dziękuję za telefony, za Państwa wypowiedzi zarejestrowane pod czujnym numerem. Sporo tego uzbierało się przez weekend. Dziękuję także za maile. Zaczniemy od komentarza dotyczącego protestujących rolników. Naszym gościem był pan Stanisław Barna, przewodniczący rolników protestujących w województwie zachodniopomorskim i opowiadał przede wszystkim o tym, bo od tego zaczęła się nasza rozmowa, o tym, że rolnicy, można powiedzieć, zmienili strategię protestów. Protesty nie ustaną, przynajmniej na razie, ponieważ postulaty w dalszym ciągu nie są rozwiązane. A to, przypomnę, są dwa główne, a mianowicie umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur i drugi to w dalszym ciągu aktualny już od wielu miesięcy pozostaje Zielony Ład i zmiany planowane w Zielonym Ładzie, także te dotyczące opłat, czy też obrotu, handlu pozwoleniami na emisję CO2. To ma się zmienić. Nowy program nazywa się, uaktualnienie tego programu nazywa się w skrócie ETS2 i ma objąć także, w planach unijnych, ma objąć także rolnictwo, ale chyba najważniejszy postulat to ten dotyczący umowy z Mercosur. Natomiast nas najbardziej zainteresowała ta zmiana strategii i będą te protesty już nie polegały na blokowaniu dróg, tak jak to było wiosną na przykład tego roku, ale będą to przede wszystkim manifestacje pod wojewódzkim urzędem i w Szczecinie i jego filią w Koszalinie, a także czasami może rolnicy również będą obecni przy domach parlamentarzystów z naszego regionu. Komentarz w tej sprawie.
Przysłuchiwałam się rozmowie pana Stanisława ze Związku Rolników, protestów rolniczych, który powiedział, że wiosenne protesty, czyli blokady dróg, praktycznie niewiele im dały. I zastanawiam się teraz, komu dały. Na pewno dołożyły koszty wszystkim tym, którzy byli uczestnikami ruchu drogowego, zwłaszcza na drodze szybkiego ruchu S3, bo to były dodatkowe 40 km w każdą stronę objazdów. Następnym razem niech się zastanawiają nad taką formą strajku, która nie przynosi kosztów innym, skoro im nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten komentarz. Zresztą Państwo pamiętają, stali słuchacze Czasu Reakcji, te wszystkie telefony, a było ich dużo, kiedy te protesty rolnicze były na S3 w dwóch miejscach przecież, pamiętają Państwo dokładnie. Nie tylko zresztą na S3. Jakie były telefony, ile ich było i rolnicy pod wpływem tych głosów najprawdopodobniej zmienili tę strategię, o której powiedziałem, już tych blokad ma nie być. Co do protestów i ich motywów, to prawdopodobnie jeszcze będziemy rozmawiali z rolnikami w czasie reakcji, głównie na temat tego właśnie, tej umowy z Mercosur. W największym skrócie to jest umowa dwustronna, to znaczy korzyści mają być dwustronne. Czy korzyści? Zobaczymy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby znieść cła na produkty rolne pochodzące z Ameryki Południowej i w drugą stronę, żeby Ameryka Południowa zniosła cła na produkty pochodzące z Unii Europejskiej. Jakież to produkty? No przede wszystkim technologia, technika, samochody i tak dalej. Zatem korzyści teoretycznie finansowe mają być obustronne, natomiast zapłaci za to rolnictwo. No prawdopodobnie może tak się zdarzyć i właśnie tego obawiają się rolnicy. Zapłaci za to europejskie rolnictwo. Dlaczego? Dlatego, że produkcja w Ameryce Południowej rolna jest znacznie tańsza, ponieważ nie obowiązują tam wszelkie unijne normy, zakazy dotyczące upraw i roślin i hodowli zwierząt. Zatem tam ze względu na brak tych wszystkich ograniczeń to wszystko jest tańsze. Będzie to tutaj transportowane bez ceł. Rolnicy się obawiają, że nie będą mieli co robić. Natomiast istnieje jeszcze taka obawa, że jednak do tej umowy dojdzie. Natomiast rolnikom po prostu da się jakieś potężne rekompensaty za ewentualne straty. A zatem tak naprawdę to ten cały mechanizm uderzy we wszystkich podatników, którzy zapłacą poprzez te rekompensaty, którzy zapłacą za to, żeby jakiś przemysł był ratowany właśnie tą umową z Ameryką Południową. Taka teoria, być może w następnych czasach reakcji, już w przyszłym roku, być może przy okazji jakiegoś protestu, który rolnicy przygotują, jeszcze raz na ten temat porozmawiamy, żeby to było zrozumiałe i jasne dla wszystkich. 510, 37 i 36, tematy zimowe, przedzimowe można powiedzieć i przedświąteczne i jakie są w czasie reakcji co roku. Jakie? A mianowicie Sylwester, strzelanie w Sylwestra i zwierzęta, które z tego powodu, niektórzy tak twierdzą, z tego powodu bardzo cierpią. Drugi to karpi jeszcze nie było, ale będą karpie i podzielniki, czyli ogrzewanie, problemy związane z ogrzewaniem, opłatami za ogrzewanie, przede wszystkim oczywiście w budynkach wielorodzinnych. Zmieniły się przepisy. Nasz słuchacz właśnie się o tym przekonał nie tak dawno, ponieważ do tej pory, oszczędzając bardzo, miał zwroty. Co roku przy rozliczaniu wpłacał, jak większość mieszkańców budynków wielorodzinnych, wpłacał zaliczkę na ogrzewanie po 12 miesiącach. Prawda, trzeba było to rozliczyć. Albo się miało nadpłatę, a więc spółdzielnia zwracała, albo się miało niedopłatę, więc trzeba było dopłacić do tego ogrzewania. Dzięki temu, że bardzo oszczędzał, to zawsze miał te nadpłaty i zwroty rzędu tam powiedzmy kilkuset złotych. Nagle okazało się, że przy tym samym sposobie oszczędzania miał niedopłatę, czyli musiał oddać do spółdzielni jeszcze jakieś kilkaset złotych. Zastanawiał się, dlaczego, co się zmieniło. Prawdopodobnie dochodzimy do tego, co się mogło zmienić i prawdopodobnie chodzi o to, że zmieniły się przepisy. Przepisy w taki sposób, że teraz jeżeli ktoś nie dogrzewa swojego mieszkania, grzeje za mało, temperatura w mieszkaniu spada poniżej jakiejś wartości, no to wtedy może spodziewać się właśnie jakiejś dopłaty, która zrekompensuje te kwoty, które musieli zapłacić jego sąsiedzi. No wiadomo, jak ktoś nie grzeje, a przecież mieszka w sąsiedztwie innych mieszkań, które z kolei są dobrze nagrzane, no to on korzysta z tego. Inni płacą, on korzysta, więc trzeba to jakoś wyrównać. A poza tym ustawodawca prawdopodobnie również miał na myśli to, że jeżeli mieszkanie jest niedogrzane, to również mogą wystąpić po jakimś czasie różnego rodzaju problemy techniczne. Skomplikowana w ogóle z tym jest sprawa i z tymi podzielnikami, o których opowiadamy i państwo także mówią co roku, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Podzielniki, czyli te tajemnicze urządzenia przyklejone do grzejników, które mierzą, no właśnie co mierzą. Telefon w tej sprawie.
Mieszkanka osiedla Słonecznego, podlegające pod spółdzielnię mieszkaniową Dąb. również dostałam teraz dopłatę prawie 2200 zł, przy czym mieszkam 45 lat tutaj, w tym mieszkaniu. Wiem, jak oszczędzać i robiłam to samo przez ostatnie lata. Dwa lata temu również miałam wyliczoną dopłatę 1200 zł, prawie 300. Zostało, złożyłam reklamację, gdzieś w połowie zostało mi to uwzględnione. W tym roku jednak nie zostało uwzględnione. Nic nie robię inaczej, tak jak zawsze. W tej chwili jeszcze raz zgłosiłam się, rozmawiałam z kierownikiem, przysłał tutaj mi dwie panie na kontrolę, które sprawdzały u mnie temperaturę. Temperatura w pomieszczeniach jest w granicach 21, 22, dwa grzejniki grzeją na trójce, podzielniki jednak są oszukańcze po prostu. Ja już nawet nie wiem, jak to nazwać, bo emocje po prostu biorą górę. Jesteśmy traktowani po prostu jako jakieś zło konieczne. Nie jesteśmy dobrze traktowani jako mieszkańcy tego osiedla. Pani, która przyszła z koleżanką na kontrolę, dała mi za przykład, że mieszka w domku, ma 19 stopni i dopłaca do centralnego, płaci za centralny co miesiąc około tam granica chyba 1300 zł. Nie wiem, czy to w ogóle uważam, że było to nie na miejscu. Ja mieszkam w blokowisku, nie mam domku i żadne opłaty tutaj nie mogą być porównywane. Mam temperaturę cieplejszą niż pani, która była na kontroli. Nie mam zamiaru siedzieć w zimnym mieszkaniu. Skandal, to trzeba po prostu strasznie bardzo nagłośnić i może w końcu ktoś się weźmie za to wszystko. Kiedy nie było tych nowych podzielników, nie było żadnych problemów nigdy. Do usłyszenia.
Nie chcę pani zasmucać, ale jeżeli chodzi o ogrzewanie w domkach i z własnego doświadczenia, ale także doświadczenia innych właścicieli domków, jeżeli on jest w miarę dobrze zbudowany i poprawnie ocieplony i ma ogrzewanie gazowe, to wychodzi mniej niż w mieszkaniu z tymi podzielnikami i kaloryferami. Naprawdę, to jest trudne, ja wiem. Pan Ireneusz zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Słuchaczy, jestem ze Szczecina i uwaga teraz, ja jestem marynarzem. Mam 40 lat praktycznie, za chwilę mieszkam sam i nikogo w tym czasie, kiedy ja jestem w pracy, w domu, nie ma. No nie wiem dlaczego i teraz takie coś się pojawia, że będą dopłaty tutaj sugerowane, bo kogoś tam nie ma. Dlaczego ja mam płacić, skoro mnie w tym domu nie ma? To jest moje pytanie do tego, kto to wymyślił, bo ktoś nie wziął pod uwagę tego, że możliwość taka istnieje, prawda? Wszystkich pozdrawiam serdecznie i miłego dnia, dziękuję.
Dziękuję, to był pan Ireneusz, dziękujemy. No cóż, no tak jest, tak się zmieniły przepisy. My chcemy skontaktować się z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, który wprowadził taki obowiązek. Zgodnie z artykułem 13 ustawy o własności lokali, właściciel mieszkania ma obowiązek utrzymywać je w należytym stanie, a także współdziałać z innymi mieszkańcami w ochronie wspólnego dobra. To, o czym mówiłem, że nie można wychładzać mieszkania, natomiast także w całym kraju to można przeczytać. Na różnych stronach internetowych trwają kontrole spółdzielni i można otrzymać karę sięgającą nawet 500 zł, kiedy ktoś nie dogrzewa swojego mieszkania. I nie jest wykluczony także scenariusz, że wspólnota poprzez zarządcę naturalnie bądź spółdzielnia zażyczy sobie także dopłaty do rachunku w takiej sytuacji. O podstawach prawnych, o przepisach, chcemy, tak jak powiedziałem, skontaktować się z ministerstwem i z kimś kompetentnym na ten temat porozmawiać, żeby to wyjaśnić to naprawdę dogłębnie i do samej głębi, do samego dna. Natomiast jeżeli chodzi o stronę techniczną, czyli te podzielniki, jak one działają i jak one liczą, co one liczą, dlaczego na przykład przy otwarciu okna i włączonym nawet nieznacznie tylko grzejniku można spodziewać się bardzo wysokiej dopłaty i że ten podzielnik zmierzy jakieś nieprawdopodobne zupełnie wartości. Także tutaj poszukujemy eksperta, technika, który bo są różne rodzaje jeszcze w dodatku tych podzielników. Sprawa się komplikuje. Im dalej w las, tym więcej drzew, ale mamy telefon od naszego słuchacza, od pana Marka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przepisy od jakiegoś czasu nie są robione pod obywateli, tylko pod deweloperów, pod spółdzielnie, pod inne instytucje, ale nie pod obywateli, bo największym przekrętem jest szczytywanie liczników na jesień, a nie po sezonie grzewczym. Zauważmy, że mamy lata bardzo gorące. Budynki są ocieplone, ale mimo to przez okna wpada słońce, tak, temperatura jest dość wysoka, nieraz no około 40 stopni potrafi być. I te podzielniki cały czas działają i to jest szczytowane. Więc to jest najważniejsze. I od tego trzeba by było zacząć, a później całą resztę, bo przecież budynki są w 99% ogrzewane, ocieplone. To dlaczego ci, co nie grzeją, to rzeczywiście mają płacić za to? No, takie jest moje zdanie. To jest najważniejsze. Dziękuję.
Dziękuję, panie Marku. 510, 37 i 36, śmiało proszę dzwonić, jeżeli ktoś na przykład potrafi profesjonalnie i rzeczowo opowiedzieć o zasadzie działania podzielnika. Ja próbowałem czytać i dowiedzieć się czegoś i pierwsza rzecz, że są różne rodzaje tych podzielników. Chyba takim najnowszym wariantem jest podzielnik, który tak naprawdę nie mierzy tylko temperatury na grzejniku, na ściance tego grzejnika, ale on mierzy także temperaturę na zewnątrz, w pomieszczeniu. Ma dwa czujniki i w rzeczywistości on liczy różnicę tych temperatur. Dlatego no nie ma takiego chyba zagrożenia, o którym mówi pan Marek, że latem, kiedy nasze mieszkania, niektóre potrafią nagrzać się w słońcu do wysokich temperatur, nawet dochodzących do 30 stopni, że ten podzielnik to zmierzy, bo one reagują na różnicę tylko i wyłącznie. Ale mówię, nie chcę się w tym temacie jakoś szerzej wypowiadać, ponieważ no, potrzebni są tutaj eksperci. 510, 3, 7 i 3, 6. Pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
A dzień dobry.
Witam. Chciałbym... Panie Andrzeju, od razu poproszę o ściszenie radia, tak? Bo słychać, że ma pan tam nastawione głośno. Będzie nam trochę przeszkadzało.
Chciałem tutaj się odnieść do tego pana rozmówcy, co był przede mną, co mówił o tych podzielnikach ciepła latem. Tak, to jest bardzo duża prawda w tym wszystkim. Odczytanie powinno być po sezonie grzewczym i przed. Do tego spółdzielnie powinny jasno napisać na papierze, jakie są straty ciepła. To nikt nie mówi. Spółdzielnie mieszkaniowe, jak kupują ciepło, to nie widzą, wrzucają straty ciepła we wszystkich lokatorów. Po pierwsze. Po drugie, rozliczenie kosztów, nie będę mówił jaka spółdzielnia, ale rozliczenie kosztów 50% części wspólne. Co to znaczy części wspólne? Kaloryfery na klatkach spodowych są zimne. Do tego są różne sytuacje tak związane z tymi podzielnikami. To jest jedna wielka ściema. Nikt nie ma certyfikatów na to, nikt nie ma ten. Jakby pan kupił podzielnik sobie w sklepie tej samej nazwy, co jest na kaloryferach w spółdzielniach i położył go latem na półkę. Po całym roku pan zobaczy, że tam nabiło, bo to działa na temperaturę otoczenia, działa na tym. To nie jest żaden wskaźnik. To nie są, deweloperzy mają przepływowe podzielniki ciepła. To znaczy, jak pan otwarza kaloryfery, to przechodzi woda ciepła i nabija. Tak? Podzielniki teraz nowe u deweloperów są od dwójki, że jak jest niższa temperatura, to one samoczynnie bez czynników ludzkich się włączają. I to jest właśnie ten problem w tych dużych spółdzielniach, czy Śródmieście, czy Dąb, czy to. Tam powinny być po prostu zrobione sytuacje. Tam są straszne duże pieniądze. Kolega do mnie mówił, że ma mieszkanie, słyszy pan mnie?
Tak, słyszę, cały czas pana słucham.
Kolega ma mieszkanie 38 metrów, 3000 mu przyszło, dopłata 600 zł. To jeszcze jest nic. Ja tylko apeluję do ludzi, którzy nie mają podzielników, żeby szybko pisali pismo, żeby założyć te podzielniki, bo oni mają z ministerstwa, nie wiem jaki tam paragraf jest, ale mają tą najwyższą stawkę. Czy oni ogrzewają, czy nie, to mają najwyższą stawkę. I tylko tyle. I bardzo pana proszę, niech pan zrobi wszystko, bo lwia część, przynajmniej 30% Szczecinian mieszka w blokach, starsi ludzie, młodsi, ludzie, którzy sobie dają radę i mniej, po prostu dostają szału. Jak takie są dopłaty. Naprawdę to powinno być jasno ustalone. Części wspólne, tyle. Nadwyżka. Jak...
Tak, panie Andrzeju, no tak jak... Tak jak powiedziałem na wstępie, usiłujemy skontaktować się i z ministerstwem, i z technikiem, który bardzo gruntownie wyjaśni nam sprawę podzielników i jak one działają. Być może także z prawnikiem, bo wiemy, że sprawa jest trudna, skomplikowana i być może nie do końca Jasne, jak słychać zresztą proszę, z telefonów, nie do końca przejrzysta, tak?
Jak jeszcze pana proszę, jak będzie taka audycja na temat tych spółdzielni i ogrzewania, to bardzo proszę parę dni wcześniej informować o radiu, że taka audycja będzie, bo to dużo ludzi, już do mnie dwóch kolegów dzwoniło, tak, że ta audycja właśnie w radiu jest.
Bardzo jak tylko będziemy już mieli umówionych gości, na pewno wcześniej o tym poinformujemy. Dokładnie data, godzina, kiedy będzie program, tak.
Za dużo jest niewyjaśnionych. Druga sytuacja. Dużo ludzi przychodzi do spółdzielni z wyjaśnieniem. Nie może być jedna osoba, pan ekspert od ogrzewania, jedna osoba na 30 tysięcy podzielników. No nie może być tak. Po prostu. Tu do spółdzielni też powinno być jakieś osoby kompetentne, które wytłumaczyć, a nie na zasadzie proszę pana, proszę napisać pismo. Co w tym piśmie mam zaznaczyć? Że tak, że nie ogrzewam i temperatura jest, jak mój kolega był w spółdzielni, to powiedział, ma pan 21,5 stopnia średniej temperatury. No to a ile ma miejsce? 16?
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za telefon.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję i pozdrawiam. Co możemy zrobić jako czas reakcji? Tak jak powiedziałem, zaprosić gości, zaprosić ekspertów, spróbować wyjaśnić całą sprawę. Być może także zaprosić prawników, którzy poradzą, co robić, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś nie zgadza się z jakimś wyliczeniem spółdzielni bądź wspólnoty mieszkańców, zarządcy nieruchomości. Co zrobić, jak się bronić? 510, 37 i 36 i jeszcze jeden zarejestrowany pod czujnym numerem telefon w sprawie podzielników.
Słuchacz Stanisław ze Szczecina. W temacie podzielników ciepła pan redaktor wspomniał, że taka osoba, która jest centralnie na przykład otoczona mieszkaniami i sama skręca na przykład grzejniki do zera, no jest ogrzewana naturalnie przez wszystkich sąsiadów otaczających takie mieszkanie. Zgadza się. Tylko proszę teraz zauważyć, że i państwo, sąsiedzi, wszyscy, którzy normalnie wygrzewają swoje mieszkania, ponoszą odpowiednie opłaty na podstawie podzielników i zasilają budżet spółdzielni, prawda? Płacą. Czyli to ciepło ogólne, nawet które wpłynie do sąsiada tego zimnego, nazwijmy go, jest już opłacone. A co się okazuje? Nie dość tego, że państwo sąsiedzi płacą to, co powinni za ogrzanie tych wszystkich, czyli swoich ciepłych mieszkań, tego pana zimnego, to jeszcze dodatkowo pan zimny wnosi opłatę. No i właśnie dlaczego? Tak zasadniczo to powinni sąsiedzi ogrzewający go obciążyć go jakąś tam kwotą, ale wydaje się z takiego prostego bilansu finansowego, że pan zimny dokłada się do interesu spółdzielni nielegalnie. No i tak bym powiedział, czy jest tu jakaś racja, czy gdzie jest błąd w myśleniu.
Dziękujemy. 510, 37 i 36. Przy tematach lokatorskich pozostajemy. Z nami jest pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzień dobry pani Małgorzato.
Dzień dobry.
Jak sanepid, to wiadomo, że nie będzie przyjemnie, prawda, w bloku mieszkalnym. A chodzi o blok przy ulicy Legnickiej 3, gdzie, jak pisze nasza słuchaczka, jest plaga robactwa, karaluchy i pluskwy w całym bloku. Mieszka tam bardzo dużo zaniedbanych emerytów, tak zwanych zbieraczy śmieci. Dodatkowo mają mocno zaniedbane psy. Nie wiemy, co robić. Teraz jest zimno. Kiedy będzie ciepło, pluskiew i karaluchów będzie jeszcze więcej. Spółdzielnia Kolejarz nie reaguje, a problem jest bardzo poważny. Bardzo prosimy o jakąś interwencję, bo tak nie da się mieszkać. Pani Małgorzato, co mogą mieszkańcy zrobić?
Może zacznę od tego, że no, mamy przepisy, które mówią o tym, że wszystkie takie utrzymanie czystości w mieszkaniach, w lokalach zobowiązani są właściciel, posiadacz lub zarządzający. I tutaj na terenie takiego budynku mieszkalnego sposób utrzymania czystości powinien określać regulamin tego obiektu, który zobowiązuje lokatora do jego przestrzegania i stosowania. Ale oczywiście są takie sytuacje, które państwo mówicie, że jest jakieś robactwo, występuje w mieszkaniach, w blokach. I oczywiście taką sytuację można zgłosić do inspekcji sanitarnej jako interwencję. Nie ma jednak takiego jednego schematu postępowania, ponieważ każda taka sprawa jest traktowana indywidualnie. Tutaj trzeba przeanalizować dany przypadek, ustalić różne kwestie, czyli od jak dawna, na przykład od jak dawna trwa taki problem. jaki jest status tego lokalu, czy jest kontakt z osobą, która tam mieszka. Są różne przypadki, czasami ci ludzie nie otwierają drzwi, nie rozmawiają, więc trzeba to ustalić, jaka jest sytuacja w tym przypadku. Czy są to może osoby samotne, czy może są pod opieką ośrodka pomocy społecznej. No i przede wszystkim, czy właściciel budynku jest zaangażowany w działania. I my podejmujemy takie interwencje, współpracujemy z innymi instytucjami, na przykład z ośrodkiem pomocy społecznej. I przede wszystkim właśnie chodzi o to, żeby ustalić, jak wygląda status prawny takiego mieszkania. Oczywiście w ostateczności jest też takiego jak kodeks postępowania administracyjnego, czyli jeżeli są ustalone strony danego postępowania, czyli wiemy, kto jest właścicielem tego mieszkania, czy też zarządzający, to jest możliwość wydania decyzji na taką osobę i jest jej egzekucja, czyli sprawdzane jest, czy ta decyzja została wykonana, no i w ostateczności można nałożyć grzywnę.
To, pani Małgorzata, nie przeczytałem całego maila, bo dalszy opis jest wręcz niewiarygodny. My z mężem na przykład już nie przynosimy jedzenia do domu, ale jakieś kolacje. Jemy w pracy i na mieście. Wszędzie są karaluchy i pluskwy. To obrzydliwe tam mieszkać. To mówimy cały czas o tej Legnickiej. Dobrze, pani Małgorzata, ale czy jakoś, bo tak słuchaczka sugeruje, że spółdzielnia Kolejarz nie reaguje. Nie wiemy, zadzwonimy. No ale załóżmy, że spółdzielnia jakoś nie kwapi się za bardzo do tego, żeby zająć się tym problemem. Czy tutaj sanepid może wejść do akcji?
Tak, jeżeli państwo zgłoszą taką sytuację, opiszą tą sytuację i zgłoszą to do powiatowej stacji, to jak najbardziej taka interwencja zostanie podjęta.
No, a na czym ona będzie polegała?
No wtedy przede wszystkim właśnie ustalenie tych różnych kwestii, no i skontaktowanie się z zarządzającym, czyli w tym przypadku ze spółdzielnią, sprawdzenie, co zostało wykonane, czy w ogóle spółdzielnia angażuje się w to, czy ci mieszkańcy zgłaszali to do tej spółdzielni. No i jak zostanie właśnie ustalone strony do takiego postępowania, no to w ostateczności może zostać wydana decyzja.
Decyzja,
która będzie nakazywać, która będzie nakazywać uprzątnięcie tych zanieczyszczeń, robaków, czy jakby no, doprowadzenie do stanu używalności, tak, żeby
czyli
nie było.
Wydacie decyzję nakazującą spółdzielni konkretnie, a nie, że mieszkańcom. Macie to mieszkańcy zrobić sami we własnym zakresie. Tak, spółdzielni po prostu, jako zarządcy.
No jeżeli tutaj zostaną tak ustalone, że to spółdzielnia jest stroną tego postępowania, to tak, czasami są takie sytuacje, że na przykład stroną postępowania mogą być dwie osoby, więc tutaj wszystko zależy od sytuacji, od analizy, więc ci mieszkańcy, no najlepiej by było, jakby zgłosili to do powiatowej stacji w Szczecinie i opisali tą sytuację.
To proszę zgłosić do powiatowej stacji mieszkańcy bloku przy Legnickiej. My kontaktowali się ze spółdzielnią Kolejarz ze swojej strony i zapytamy o ich działania. W tej sprawie z nami była pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dziękuję pani Małgorzato, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. To tak, podzielniki już były, bo to wracam do naszych przedświąteczno-zimowych tematów. Podzielniki już były, karpie, jak obiecałem, będą, a teraz będzie o Sylwestrze, strzelaniu i tych wszystkich zwierzęcych dramatach, które z okazji Sylwestra, przy okazji Sylwestra, o których słyszymy. Telefony w tej sprawie cały czas do nas spływają i rejestruję je czujny numer.
Dzień dobry, dzwonię do Szczecina. Miałam na temat tych fajerwerków. To jest jedna noc, gdzie rzeczywiście no, te zwierzęta może trochę cierpią, ale człowiek się zastanawia nad koncertami, nad wszystkimi w kinie, gdzie byłam w teatrze, to było tak głośno, że po prostu to jest nie do wytrzymania. Nie wiem, co z nami będzie. I dzieci, i dorośli, my pobuchniemy. Także no, to trzeba patrzeć, bo to jest ciągle, to się powtarza, gdziekolwiek. Natomiast Sylwester to jest tylko jedna noc, także dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No, są zwolennicy strzelania, strzelać zwierzęta tak specjalnie tego nie przeżywają. To jest tylko jedna noc w roku i tak dalej, i tak dalej. Inni z kolei mówią, nie, absolutnie zakazać zero strzałów. Nawet takie pomysły pojawiły się, żeby to jakoś ustawowo zapisać. Zakaz strzelania, używania jakichkolwiek petard, fajerwerków w ogóle, nawet w Sylwestra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiemy mniej więcej, gdzie gdzie przebiega linia podziału. W tamtym tygodniu zatelefonowała do nas słuchaczka, która opowiadała i zapraszała na spacer do lasu. Ona spaceruje czasami i także spaceruje tuż po Sylwestrze i obserwuje, że w lesie czy też w lasach jest sporo martwych zwierząt, które zginęły, zdaniem naszej słuchaczki, w wyniku tego sylwestrowego ostrzału. Ja z kolei skomentowałem, że ja akurat mieszkam koło lasu i to bardzo blisko lasu i nigdy nie widziałem takiej sytuacji. Natomiast widuję bardzo często ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych stron Szczecina samochodami ze swoimi psami, wyprowadzają te psy i wypuszczają bez smyczy i bez kagańca. Psy biegają sobie po tym lesie, po ścieżkach leśnych zupełnie bez żadnej kontroli. Co dzieje się ze zwierzętami, które mieszkają w lesie, dla których to jest po prostu ich dom i naturalne środowisko, to nie muszę opowiadać, nieraz o tym była mowa w czasie reakcji. No i jeden z naszych słuchaczy postanowił to skomentować.
A propos komentarza redaktora Krzysztofa z czasu reakcji, odnośnie tego, że psy są wszystkiemu winne i psy są w ogóle niewinne, winni są ludzie, którzy wypuszczają te psy, które te psy później atakują, zagryzają, biegają, brudzą i tak dalej. Więc zacznijmy od ludzi. Może warto ich karać za to, że psy chodzą bez kagańców, bez smyczy. Są spuszczane w ogóle w miejscach, których nie powinny być. Zacznijmy od ludzi, a później miejmy pretensje do psów, bo pies jest niczemu niewinny, zachowuje się swobodnie, bo jest zwierzęciem, które ma takie, a nie inne predyspozycje i tyle. A to, że redaktor nie lubi psów, to nie wiadomo, to wiadomo od dawna, także tyle.
A akurat lubienie czy nielubienie nie ma z tym nic wspólnego. I jeszcze mail. Nieco rozbawił mnie telefon słuchaczki, która stwierdziła, że proszę wybrać się po Sylwestrze do lasu i sprawdzić, ile umiera i leży na ziemi martwych zwierząt, ptaków. No cóż, umiera to co najwyżej człowiek według polskiego słownika PWN, ale ja mieszkam 100 metrów od Lasu Arkońskiego i wręcz moim rytuałem jest spacer z rana po lesie na drugi dzień po Sylwestrze. Nigdy nie spotkałem żadnych martwych zwierząt po tym wydarzeniu, a zwracam szczególną uwagę w ostatnich latach właśnie ze względu na tą propagandę medialną. Zgadzam się z redaktorem, że to inne zwierzęta często odpowiadają za to. Pan redaktor wspomniał o psach puszczanych przez właścicieli. Ja bym tu wspomniał także o dzikich kotach. Niejednokrotnie widziałem kota niosącego w swoim pysku na przykład martwego kreta czy jakiegoś ptaka. Na osiedlach to częsty przypadek, a przecież nasza słuchaczka, która zadzwoniła do radia, ale pewnie także inni, bardzo lubią koty. To fragment tego maila, on dłużej także tutaj nasz słuchacz. Dziękuję bardzo za pana spostrzeżenia i wywody dalsze, ale to już by za długo trwało, gdybym cały ten list przeczytał. 510-37-36 także były rozmowy z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w różnych sprawach z panem Kacprem Reszczyńskim. Zadzwonił do nas słuchacz z północnych dzielnic Szczecina i skarży się tak ogólnie na działania, albo może brak, jego zdaniem, brak działań Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Czym się zajmuje ZDIT-em? Bo w regulaminie na stronie możemy wyczytać, że wszystkie decyzje dotyczące dróg, chodników należą do ZDIT-emu. A w rozmowach okazuje się, że to należy do PKP, ZDIT-em nic nie zrobi, kompletnie nie będzie się interesował przejazdem jednym, drugim, trzecim, piątym. Później okazuje się, że jak na przykład obecnie na Skolwinie czy na innych regionach północy trwają prace budowlane, robią sobie w drogach co im się podoba, ZDIT-emu pojazdy jeżdżą pojazdy komunikacji miejskiej i nie ma komu zgłosić, że ktoś nagle robi jakąś dziurę w asfalcie i pan rzecznik każe dzwonić na Straż Miejską. Przepraszam, po co są te samochody ZDIT-emu jeżdżące? Po co są ci ludzie tam zatrudnieni? Czemu oni się nie zajmują drogami? Enea kładzie kable, rozbabra chodniki, babrze jezdnie, świeżo położona Łomżyńska została przez Eneę zaorana i panowie z Enei mówią, że oni na mapach mają tutaj drogę brukową i to na mapach dostarczonych przez miasto. Nie mają żadnego chodnika. Tymczasem od 2 lat przeszło. Jest świeża droga, wyremontowana, znaczy była. była świeża wyremontowana, bo już została zdewastowana. Kolejny raz pytam, co robi ZDITM w tej sprawie? Nic. Jeżdżą sobie samochodami, omijają dziury, omijają przeszkody i nie ma komu zgłosić. Pomimo tego, że to są ludzie zatrudnieni, oznakowane pojazdy ZDITM jeżdżą. Nie wiem, co oni tam robią. Spotkałem panią na przystanku przy Orłowskiej kiedyś, na przystanku dla linii 102. Nie ma peronu zrobionego, ludzie wysiadają w błoto, na trawę, nie ma komu tego naprawić. Pani odpowiedziała z rozbrajającą szczerością, że to nie jest jej dział i nie w tym celu ona tu przyjechała. Ale postara się zgłosić, jak nie zapomni, to zgłosi komu trzeba, może coś z tym zrobią. Mijają kolejne lata i dalej nie ma peronu. A teraz ten przystanek służy za zaplecze placu budowy dla ekip remontujących.
510 37 36 do studia, 32 na końcu, numer czujny. A z nami kolejny gość, pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Dzień dobry, pani Longino.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. No i będzie o świętach, będzie o Sylwestrze i o wycieczkach różnych, bo wiadomo, że ten okres świąteczno-sylwestrowy w ogóle w tym roku to jest mega długi weekend. Kilka dni urlopu i można z pół miesiąca sobie odpocząć i wyjechać gdzieś, prawda? Na wycieczkę, na wczasy. Nasz słuchacz miał takie plany i zadzwonił do nas. Proszę posłuchać.
Witam, Robert ze Szczecina. Mam takie pytanie. 4 miesiące temu zapłaciłem za wycieczkę, która miała się odbyć w okresie między świętami połączoną z Sylwestrem. 2 tygodnie temu firma zwróciła mi pieniądze, twierdząc, że rozwiązała umowę z danym hotelem i zwróciła mi kwotę zapłaconą wtedy. W tej chwili ten sam wyjazd z tej samej firmy kosztuje 18 tysięcy od osoby. Czy można coś z tym zrobić? Pozdrawiam.
Wow, gdzie ta wycieczka? No ale dobrze, pani Longino, to taki ogólny telefon, tak więc od razu chyba na początek zaprosimy słuchacza do biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, tak, przy Placu Armii Krajowej, nasz szpinakowy gmach. Pani Longino, dobrze, dla wszystkich... Garść informacji dla wszystkich. Zawieramy umowę z pośrednikiem, który organizuje nam wycieczkę. Pierwsze pytanie, które mi się nasunęło, czy on może się z tej umowy wycofać, a jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?
No jeżeli pan zapłacił 4 miesiące temu i dopiero 2 tygodnie temu został poinformowany, co nasz firma zwróciła pieniądze, że niby rozwiązała umowę z hotelem, a to jest nieprawda, ponieważ tak jak pan mówi, to ta wycieczka nadal widnieje w ofercie, tylko po zdecydowanie wyższej cenie. Ja nie chcę głośno mówić, o jaką firmę chodzi. Tą,
którą ale pani wie?
Ale... Ja podejrzewam, bo no powiem, że to nie jest pierwszy przypadek, że takie, no, takie nieuczciwe praktyki są stosowane. I chciałam nie chcę wymienić nazwy, ale myślę, że właśnie wiem, która to jest firma i chcę powiedzieć, że w lutym tego roku zwróciłam się do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów z pismem, że dotyczącym podejrzenia celowego anulowania imprezy turystycznej. Tu jest właśnie przez jaką firmę. I Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów poinformował mnie, że podejmie stosowne działania mające na celu weryfikację tej kwestii i piszą dalej, że będą wdzięczni za przesłanie innych sygnałów w tym zakresie. Dlatego ja bym bardzo prosiła tego konsumenta, pana Roberta, żeby się zgłosił, bo no na 90 kilka % to jest ta właśnie firma, która taką praktykę stosuje. Dokładnie te sprawy, które do nas wpłynęły wcześniej, dokładnie tak wyglądały, no, że firma obracała przez jakiś czas pieniędzmi, bo w tym wypadku to już są miesiące, 4 miesiące temu, prawda, pan wpłacił, czyli firma obracała sobie
długo pieniędzmi, tak? I w ostatniej chwili się wycofuje.
Tak, i to, co piszą, to jest nieprawda, ponieważ ta impreza dalej istnieje i dalej jest w ofercie właśnie tej firmy, tylko po innej cenie. Myślę, że było dużo chętnych i to jest...
Tak, i trzeba było podnieść cenę, tak, dużo chętnych.
Tak, tak, tak. I to jest po prostu naruszenie kwalifikujące.
Pani Longino, mamy zanik jakiś. Czy słyszymy się? Pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Najważniejsze informacje na szczęście zostały przekazane państwu, więc rzecznik zaprasza do siebie. Już Dużo informacji. Prawdopodobnie znamy nazwę tej firmy.
Tak, trzeba tak? po prostu doprowadzić do końca, czyli okay. firma taka powinna być ukarana, żeby inni nie poszli w jej ślady i żeby takiej praktyki, która prowadzi do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nie stosowali. Dlatego bardzo serdecznie pana Roberta zapraszam do...
I innych, którzy może mają takie przygody również.
Dokładnie, dokładnie.
Pani Longino, bardzo pani dziękuję. Pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia i do usłyszenia. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Nasz słuchacz, tak jak i nasza słuchaczka, która zadzwoniła w tamtym tygodniu i inni także, lubi pospacerować i pojeździć rowerem po miejskich lasach i zauważył taką rzecz.
Dzień dobry, tu Jurek, słuchacz ze Szczecina. Chciałbym poruszyć sprawę rozjeżdżonych dróg w lasach miejskich Szczecina, między innymi na dole Gubałówki. No tam są takie kolejne, chyba trwa wycinka drzew. Można tam ani przejechać rowerem, ani przejść. To samo dotyczy okolic jeziora Goślickiego. Trwała wycinka drzew, zostało tam pozostawione wszystkie drogi rozjeżdżone, nie można praktycznie tam ani przejść, ani przyjechać rowerem, nic. Czy te drogi zostaną wkrótce doprowadzone do wcześniejszego stanu, by można było z nich korzystać? Dziękuję, pozdrawiam.
Ja dziękuję. Zatelefonowaliśmy do pana Krzysztofa Matuszaka, kierownika Wydziału Lasów Miejskich w Urzędzie Miejskim i mówił, że już ta sprawa jest znana i urzędnicy, a także służby się tym problemem mają zająć i te drogi mają być przywrócone do takiego stanu, żeby można było po nich spacerować, jeździć. I z nami kolejny gość, pan Władysław Szczygielski, przewodniczący przy zakładowej organizacji związkowej Solidarność w PKP Karkotabor w Szczecinie. Dzień dobry, panie Władysławie, witam.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. E-mail od naszego słuchacza od razu. Na dzień dobry, mam niestety smutną wiadomość dotyczącą zwalnianych pracowników PKP Karkotabor w Szczecinie. Problem dotyczy mojego ojca. Pracownicy zostali zwolnieni bez odpraw i odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia. Niestety pozostawiono te osoby bez należnych środków, nie przejmując się, co będzie z tymi ludźmi i ich rodzinami, bez pieniędzy do życia. Prośba o zwrócenie się do byłego pracodawcy o informację, czy kiedykolwiek planuje wypłacić należności, czy pozostaje tylko czasochłonna i kosztowna droga sądowa. Niestety pracownicy nie dostali odpraw i tutaj jest problem, gdyż sporo osób było w tak zwanej ochronce ze względu na wiek przedemerytalny. Prosimy o nagłośnienie problemu 140 osób z regionu z pozdrowieniami. I także nasz słuchacz wysłał nam zdjęcie pisma od pracodawcy, gdzie możemy przeczytać: pracownikowi przysługuje prawo do odprawy pieniężnej w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z artykułem i tak dalej. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz prawo do odszkodowania w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Odprawa i odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia nie zostały pracownikowi wypłacone z powodu braku środków finansowych po stronie pracodawcy. Panie Władysławie, czy taki rzeczywiście problem występuje w tej...
Tak, występuje. Ja powiem, że to jest przykre po tylu latach niektórych pracowników potraktować. Nawet pracodawca nie fatygował się. Raz przyjechał członek zarządu, pan prezes Erst, co ja na zebraniu z ludźmi, był pan przewodniczący Mieczysław Jurek z nami, po tej manifestacji, co mieliśmy pod Urzędem Wojewódzkim u pana wojewody. Tam żeśmy się wtedy spotkali. Było dwóch panów dyrektorów. Dyrektor zachodniego zakładu z Kluczborka był i był pan prezes Ers. No i powiem, bardzo przykre, bo wtedy wystąpiliśmy, żeby nawet pracownikom wypisali, on se pozapisywał chyba 5 punktów. Ludziom co się należy, pracownikom. Bo na dzień dzisiejszy taki pracownik, ja mam wyliczone sobie, ale powiem, inni nie mają. Co im się należy? Powiem panu tak, na dzień dzisiejszy niezapłacony socjal, niezapłacone od czerwca bony żywnościowe, teraz raczej świadczenia socjalne, nie socjal. Niektórzy nie mają jubileuszówek zapłaconych, odpraw. Nie wiemy teraz nawet, czy na kolejarza, bo pracowaliśmy jeszcze, powiem panu, do końca listopada. Powinniśmy na kolejarza 200 zł dostać. Czekam na kwitek, zobaczyć. No już dzisiaj dwóch kolegów, powiem, poszło do panów prawników i będą składać pozwy. Ja prawdopodobnie już w tym tygodniu albo na drugi tydzień też pozew przeciwko zakładowi o niewypłacenie świadczeń wszystkich, co żeśmy przed chwilą rozmawiali. Także sytuacja jest naprawdę beznadziejna.
Ilu osób to dotyczy? Bo tutaj nasz słuchacz napisał, że około 140 osób tutaj jest w podobnej sytuacji.
144 osoby dokładnie.
Tak. Jaka to jest kwota generalnie? Ile kargotabor powinien w sumie wypłacić tym ludziom z różnego rodzaju świadczeń, także odpraw?
No tak jak powiem mi, czy temu słuchaczowi, co jego ojciec był, to był stary pracownik, no to 3-miesięczna odprawa plus 2 miesiące to jest 5-miesięczna odprawa. Nie wiem właśnie, czy on miał coś socjalnego, coś mu się należało, bo socjal w ogóle... Też prawie nie wiem dokładnie, czy odprawca, bo już nie mogę teraz powiedzieć, nie, ale w ogóle my żeśmy zatwierdzali w zakładzie, a w ogóle nie był płacony. Mm-hmm. Opowiem tyle. No to w czasy pod gruszą, wie pan, tam różne dofinansowania, jak ludzie mieli, czy do wycieczek, czy weekendówek, czy coś, no bo tak jest w zakładach, w ogóle to nie było płacone.
Ale co, panie Władysławie, każdemu z tych 144 pracowników, byłych już pracowników, Karkotabor wysyła mniej więcej podobne pisma, że z powodu braku środków finansowych po stronie pracodawcy jakieś tam zaległe pieniądze nie będą wypłacone, tak? I koniec. I uważają, że to jest koniec.
Ja dostałem pismo, ja mam takie same pismo w domu.
Nie ma pieniędzy i nie dostaniecie.
Nie, wysłałem do pracodawcy, powiem panu, pismo. Tak, żeśmy wcześniej się spotykali z telewizją i z radiami, że o 20% zwrotu tych, co żeśmy... No po prostu nas pracodawca oszukał. Bo tam państwo też chyba uczestniczyli w czerwcu, co żeśmy podpisali z pracodawcą, do 20% zejść sobie z pensji, żeby uratować zakład. Mhm. I to nas oszukano. Wprost powiem, oszukano. I do dzisiaj, no ja powiem, posłowie... Bo chcieli pomóc, no ale to tylko na tym się chęci zostało. Na tym chęci zostało się, bo i pan wojewoda się wypowiadał, że zakładu nie zlikwidować, ludziom zapewnić ten. Na dzień dzisiejszy, powiem panu, tylko 4 czy 5 pracowników pracuje w Intercity. Jeden kolega chyba pracuje w Dąbiu, a reszta jest bez pracy. I bez prawa zasiłku. To trzeba sobie też powiedzieć, bo dopiero zasiłek będzie w lutym. Nikt nie dostanie zasiłku. Zarejestrują się na kuroniówkę, nie dostaną zasiłku. Bo są odprawy.
No dobrze, tutaj nasz słuchacz napisał, że pozostaje droga sądowa, kosztowna, czasochłonna. Czy tutaj Solidarność jakoś może pomóc i skonsolidować tych poszkodowanych pracowników 144, i wystąpić do sądu?
Tak, na dzień dzisiejszy już zarząd regionu, panowie prawnicy już się tym zajęli. Ja kieruję tam po prostu. Jedno będzie chyba pozew o te 20 zbiorowy. No bo tak pojedynczo nie mogę występować, bo wie pan, co innego każdemu się należy. Tak jak ja nie wykorzystałem 16 dni urlopu. A mi na świadectwie pracy napisali, że ja wykorzystałem urlop macierzyński. Takie bzdury piszą na świadectwach, powiem panu. Kolegom też niektórym tak nie wypisali. Stanowisko mi wypisali brygadzista. Napisałem do Warszawy, pismo poleconym wysyłam, bo mam potwierdzenia. Poleconym wszystko wysyłam i do dzisiaj też nie mam odpowiedzi. A byłem brygadzistą spawaczem. Mam na tym, na badaniach okresowych brygadzista spawacz. I to też będę walczył w sądzie, bo to jest, dla mnie to jest śmieszne. Tak jak nas traktują, bo nie tylko ja w takim siedzę, no przykładowo bagnie. Bo to jest bagno, nie? To, co z nami zrobi.
Panie Władysławie, my też przed programem do Kargotabor wysłaliśmy maila z pytaniami, także prośbą, zaproszeniem do udziału w naszym programie. Czekamy oczywiście na odpowiedź. Pan Władysław Szczygielski, przewodniczący przyzakładowej organizacji związkowej Solidarność w PKP Kargotabor Szczecin. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiam też. No mówię, będę staram się tym ludziom. Ja powiem panu tak, na dzień dzisiejszy wszyscy dzwonią do mnie. Nie ma gdzie się zwrócić. jak zwróciłem się osobiście do Tczewa, do kadr, to obrażeni, że ja pismo wysłałem, bo ja wysłane były dwa pisma. Jedno było, że 8 punktów było, co się ludziom należy, żeby wypisali to, no bo każdy pracownik powinien wiedzieć, za co mu się co pieniądze należy. Pieniądze wypłacą, a nie wypłacą panu tak, jak na świadectwach są błędy, bo są błędy naprawdę. Oni sobie mogą lekceważyć, ale są błędy na świadectwach pracy.
Panie Władysławie, musimy zakończyć na dzisiaj, bo kończy się czas tego programu. Bardzo dziękuję za udział w czasie reakcji. Pan Władysław Szczygielski jeszcze raz. Jutro państwa Janusz Wilczyński po godzinie 12 powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.